Witam was, siostry i bracia, w imieniu Jezusa Chrystusa. Tytuł dzisiejszego rozmyślania: Klęska szatana. 16 rozdział to trudny rozdział, bo pojawia się tam 7 czasz Bożego gniewu. A więc pierwsza czasza, przechodzę od razu do rozmyślania. I słyszałem donośny głos mówiący ze świątyni do 7 aniołów: idźcie i wylejcie 7 czasz gniewu Bożego na ziemię. Trudno jest tak wyobrazić sobie naprawdę zagniewanego Boga. Zwykle wszyscy przypominają, pamiętaj, Bóg jest miłosierny, taki wspaniały, łaskawy. Niestety, Słowo Boże powiada, że też może się pojawić ten gniew Pana. Zaraz powiem, w czym rzecz. Ale to nie jest gniew naszego typu. Kiedy my złościmy się, jesteśmy gotowi coś niewłaściwego zrobić. To zjawisko będzie zupełnie inne. Gniew Pana jest gniewem dla nas, ale nie dla Niego. Dla Niego jest sprawiedliwością. On sprawiedliwość swoją wypełnia. My to odbieramy często jako zagniewanie Boga. Gniew Boga jest gniewem świętym. To też jest różnica. My w gniewie nie umiemy być święci. Raczej emocje jak poniosą, to lepiej niż jakiś wyścigowy koń. Plagi, które są wymienione w tym 16 rozdziale, różnią się od siebie. Każda z nich jest wyrazem takiego właśnie świętego Bożego gniewu, takiej świętej sprawiedliwości. I relacja o każdej z tych czasz, które niosą ten Boży sąd, mówi o takim ostrzeżeniu, że nadchodzi Boży sąd. I to się zdarzy, to będzie. Mamy w Biblii 3 takie serie po 7 różnych rzeczy. Mamy 7 pieczęci, 7 trąb i 7 czasz. To jest taka seria siódemek symbolizujących zapowiedzi, ostrzeżenia. One mają ten element ostrzeżenia w sobie. Też można powiedzieć, co one niosą. Pieczęcie niosą ostrzeżenie. Trąby są zapowiedzią wykonania Bożego Słowa, a czasze są wykonaniem tego, co Bóg obiecał. Możemy też dokonać takiego porównania tych na przykład 2 tylko siódemek. Trąby i czasze, że są tak bardzo do siebie podobne, zbieżne. Prawie to samo poruszają, o tym samym mówią. Więc przez chwileczkę pozwolę wam się wczytać to, bo nie, tej tabelki nie omawiam. Gdy porównamy zapowiedzi trąb z wykonaniem tego gniewu zawartego w czaszach, to mamy wyraźnie widoczne podobieństwo. Są różnice tylko w intensywności. Różnica między trąbami a czaszami polega na tym, że trąby mówią o oddziaływaniu na pewną część jakiejś sytuacji. 1/3 jest tam użyte zawsze. 1/3 ziemi, 1/3 zieleni, 1/3 ludzi. Czasze mówią o pełnym wykonaniu. Obejmują całość. Czasze obejmują całość. Wykonanie tego wyroku. Są tylko różnice w intensywności. A więc zapowiedzi w trąbach tych różnych zdarzeń dotyczą 1/3. Natomiast czasze dotyczą całości i są bardzo intensywnie realizowane. Dotychczas wydawało się, że ta diabelska trójca, prorok, antychryst, szatan, fałszywy prorok i antychryst, jakby odnosili zwycięstwo. Tu w tym rozdziale, poprzez śledzenie tych czasz, wylania z tych czasz Bożego sądu, Bożego gniewu, pokazuje, że szatan przegrywa. Bo naprawdę ten 16 rozdział nie dotyczy ludzi wierzących. On dotyczy tych ludzi, którzy poszli za szatanem. Tam dalej czytamy. Którzy przyjęli pieczęć. My czasami sobie tak myśleliśmy, kiedyśmy pierwsze rozdziały omawiali. No, ludzie przyjmą to znamie. Różnie to jest interpretowane. No i co? No, ludzie wierzący jakby ponieśli klęskę, diabeł odniósł zwycięstwo. Tu w tym rozdziale sytuacja się odwraca. To diabeł ponosi klęskę, a ludzie wierzący są zwycięzcami. I wyszedłszy pierwszy, wylał czaszę swoją na ziemię i pojawiły się złośliwe, odrażające wrzody na ludziach mających znamię zwierzęcia i oddających pokłon jego posągowi. Ta plaga dotyczy tych, którzy zdeklarowali się przyjąć to znamię zwierzęcia po to, żeby mieć łatwiejsze życie. Po to życie, ciągle omawiamy życie na ziemi. Tam będzie inaczej, gdy wejdziemy do wieczności. Ale podobieństwa są bardzo podobne do plag, jakie nawiedziły Egipt, kiedy Mojżesz wyprowadzał naród izraelski. Zobaczmy Eksodus, 9:9. A ona zmieni się nad całą ziemią egipską w pył, który wywoła na ludziach i na bydle w całej ziemi egipskiej wrzody i pryszcze. Jak bardzo podobna jest ta plaga. Ludzie, którzy oddawali zwierzęciu pokłon, temu posągowi, moglibyśmy powiedzieć, bezbożności, cierpią z powodu tej pierwszej plagi. Poprzednio Bóg oddziaływał na przyrodę. Tutaj każdy z tych ludzi, którzy Bogu się sprzeciwili, poniesie osobiście konsekwencje. Te wydarzenia opisane w tym wylaniu tych czasz będą następowały bardzo szybko, jedna po drugiej. To będzie koszmar i można, używając takiego stwierdzenia, powiedzieć piekło na ziemi dla tych, których to dotknie. Dlatego Ezdrasz, kiedy mówi o niewoli babilońskiej, to powiada: wszak ty jesteś sprawiedliwy we wszystkim, co przyszło na nas. Ty dochowałeś wierności, ale postąpiliśmy bezbożnie. On wie, że jako przedstawiciel tego narodu musi przyznać: ty byłeś, Boże, sprawiedliwy, ale myśmy postępowali niewłaściwie. To ostrzeżenie w tym wylaniu gniewu Bożego, tej sprawiedliwości Bożej, stanowi to ostrzeżenie dla naszego życia. Druga czasza to 3. A drugi wylał czaszę swoją na morze i przemieniło się w krew jakby z umarłego i wszelkie stworzenie żyjące w morzu zginęło. Kiedy czyta się tak jedna po drugiej te informacje dotyczące wylewania czasz, to nie róbcie tego przy obiedzie, bo się odechce wam jeść. To jest coś obrzydliwego, to jest coś strasznego, to jest niepojęte. Jak może coś takiego się zdarzyć? Ta plaga jest wylana na słone wody, bo następna jest na słodkie. Ale jest bardzo podobna do tego, co się zdarzyło też i w Egipcie. Potem rzekł Pan do Mojżesza: powiedz Aaronowi, weź laskę swoją i wyciągnij rękę swoją nad wodę Egiptu, nad jego rzeki, nad jego kanały i zalewy, nad wszystkie jego zbiorniki wód, a zamienią się w krew, tak, że krew będzie w całej ziemi egipskiej, a nawet w naczyniach drewnianych i kamiennych. Jakże szokujące i bliskie podobieństwo. A więc część morza, wód słonych, zamienia się w krew. Ustaje wszelkie życie w morzu, w oceanach. Kończy się wydobywanie czegokolwiek z morza, bo nie ma po prostu. Trudno zresztą funkcjonować, jeśli to jest krew. I widziałem inny znak na niebie, wielki i dziwny, 7 aniołów z 7 ostatnimi plagami, gdyż na nich zakończył się gniew Boży. A więc będzie taki moment dopełnienia Bożego gniewu i to są ostatnie plagi, które będą pojawiały się w tym czasie tych wszelkich doświadczeń. Potem już jest opisana dalej rzeczywistość nieba. 3. I widziałem inny znak na niebie, wielki i dziwny, 7 aniołów z 7 ostatnimi plagami. A trzeci wylał czaszę swoją na rzeki i źródła wód i przemieniły się w krew. Mieliśmy oceany, słoną wodę, teraz dotyka to słodkiej wody. To jest przerażające. Nie możesz się napić, wykąpać, użyć wody do czegokolwiek. To jest nie tylko moja interpretacja, ale też i komentatorów. Dojdzie do takiego momentu, że ludzie spragnieni będą tę wodę pić, będą z niej korzystać, tylko będzie to na coś ohydnego. To prawdopodobnie będzie niestety, ale zabijać, bo to nie będzie woda, której się można bezpiecznie napić. Dlaczego tak się stało? Słowo Boże powiada, dlatego że przelali oni krew świętych proroków. 6 wiersz 16 rozdziału. Byli oni żądni przelewu krwi, okrutni. I oto teraz Bóg zaczyna rozliczać tych ludzi za to, co robili wobec ludzi świętych, wobec oddanych Bogu ludzi, wobec chrześcijan. A więc w tym momencie, mimo tej grozy, możemy powiedzieć, my jesteśmy na pozycji zwycięzców, a nie przegranych. To trudne są często doświadczenia, bolesne. Ale jeśli w perspektywie jest niebo, jeśli w perspektywie jest społeczność z Chrystusem, to cóż znaczą te dolegliwości tu na ziemi? Oczywiście ciało się przed nimi broni, ale cóż one znaczą wobec tego, czego oczekujemy? Jeszcze jedna informacja dla ludzi, którzy zaprzeczają, że no piekło to nie wiadomo, czy istnieje. Jeśli się tylko te dwie plagi połączy razem i przeczyta razem, to już można powiedzieć piekło na ziemi. Ja bym nie chciał tego doświadczyć. Umierać z pragnienia albo pić krew. Bo tu nie jest powiedziane, że to jak krew, że ona tylko czerwona będzie. Czerwoną wodę to jeszcze można wypić. Ale to będzie krew. I to jest przerażające. I trzecia czasza dalej powiada tak. I usłyszałem anioła wód mówiącego. Sprawiedliwy jesteś ty, któryś jest i któryś był, święty, żeś taki wyrok wydał. Ponieważ oni wylali krew świętych i proroków. Ty dałeś im do picia także krew. Zasłużyli na to. I usłyszałem, jak ołtarz mówił. Tak, Panie Boże Wszechmogący, prawdziwe i sprawiedliwe są sądy Twoje. Z punktu widzenia człowieka można by powiedzieć, no to jest niesprawiedliwe. No czemu tak Bóg postąpił? No tak nie może być. Kiedy zarzucano Izraelitom, że jak wychodzili z Egiptu, to zabrali z sobą wiele złota, srebra, ponapożyczali jeszcze przed wyjściem, przecież czytamy, cenne rzeczy i wyszli. Jeden z naukowców jeszcze jakieś 10 lat temu złożył wniosek w sądzie egipskim przeciw Izraelowi. Wniosek, w którym żąda oddania zrabowanych precjozów i złota i wszelkiej sztuki egipskiej, którą zabrali z sobą, tę wartościową. Izrael odpowiedział, myśmy tylko zabrali swoją zapłatę. Do żadnego sądu nie idziemy. Myśmy 400 lat pracowali wam za darmo. Ale jest to potworność, prawda? Ludzie dotknięci plagami schną, zamieniają się w skorupę. Czwarta czasza. A czwarty wylał czaszę swoją na słońce i dana mu została moc palenia ludzi żarem. I byli ludzie popaleni wielkim żarem i bluźnili imieniu Boga, który ma moc nad tymi plagami, a nie upamiętali się, by mu oddać chwałę. Jest to zdumiewające. Słońce pali, że ludzie schną, są poparzeni dosłownie, strasznie cierpią, powoduje to zmiany w organizmie człowieka, a mimo to, czytamy, ludzie się nie opamiętają. Ale tak historia ciągle spotykała się z tym zjawiskiem. Za czasów Noego drzwi były otwarte, ale nikt nie przyszedł. I przyszedł dzień, kiedy Bóg je zamknął. Tak jest tu z tymi plagami. Przychodzi dzień, kiedy Bóg wykonuje swoją sprawiedliwość i już nic nikt nie może zrobić. Co najciekawsze, że Bóg tych ludzi przez małe B, ten diabelski Bóg, który myślał, że już wygrał, nie jest w stanie przeszkodzić Bogu w realizacji tych plag, w realizacji tych czasz wylania tego gniewu. Nie jest w stanie. Nic im nie pomoże, tym swoim czcicielom nic nie pomoże. Będą musieli przejść, będą musieli pić krew, będą musieli przejść ten żar, usychać dosłownie z powodu tego żaru. Ludzie myśleli, że to niemożliwe, to na pewno się nie stanie. I dziś tak są tacy ludzie, którzy twierdzą, piekła nie ma, nic się takiego nie stanie, wszystko będzie dobrze, Bóg jest pełen łaski i miłości. Niech sobie tak mówią. Oby tylko nie doczekali takiego momentu, kiedy będą musieli powiedzieć, aleśmy się pomylili. Ale jak czytamy, to prawdopodobnie nawet się nie będą mieli odwagi do tego przyznać, bo czytamy, że ludzie nie opamiętali się w swoim szaleństwie. A więc jest to bardzo zdumiewająca rzecz. I piąta czasza. A piąty wylał czaszę swoją na tron zwierzęcia. I pogrążyło się królestwo jego w ciemnościach. I gryźli ludzie z bólu swoje języki. I bluźnili Bogu niebieskiemu z powodu swoich bólów i z powodu swoich wrzodów i nie upamiętali się w swoich uczynkach. Ciągle to zdumiewające jest. Jak człowiek jest zaślepiony przez grzech, jak diabeł opętał tych ludzi, bo to jest przecież sytuacja tych czcicieli diabła i zwolenników, którym wydawało się, że to tak straszą chrześcijanie, tylko tak straszą nas. I znów to można porównać z sytuacją Egiptu. Rzekł Pan do Mojżesza, wyciągnij rękę swoją ku niebu i nastanie nad całą ziemią egipską ciemność tak gęsta, że będzie można ją dotknąć. Wyciągnął Mojżesz rękę swoją ku niebu i nastała gęsta ciemność w całej ziemi egipskiej przez 3 dni. Przez 3 dni nie widział jeden drugiego. I nikt nie mógł wstać z miejsca swego, ale wszyscy synowie izraelscy mieli światło w swoich siedzibach. Oto jest różnica. Jak się ktoś pyta, to no co ja mam z tego, że jestem człowiekiem wierzącym? Oto jest różnica. To nie jest tylko historia Egiptu. Mówimy o duchowej też sytuacji Bożego narodu. Świat tkwi w ciemności, a ludzie wierzący mają światłość. Niesamowitą światłość. I to dotyczy samego już zwierzęcia. Ta plaga piąta dotyczy właśnie tej diabelskiej trójcy. Tak jak Faraon był zaślepiony, nie chciał znać Boga, nie chciał wypuścić Bożego ludu, tak ten antychryst też chce powiedzieć ludziom, że wszystko jest okej, wszystko jest dobrze, tylko że ciemność jest. Ale jest powiedziane, ta plaga dotknęła jego tronu. A więc Bóg zaczyna sąd i rozprawę z szatanem, z diabłem. Będą wypuszczone z otchłani z duchy i moce ciemności i same sobie będą zagrożeniem. Szósta czasza. A szósty wylał czaszę swoją na wielką rzekę Eufrat i wyschła jej woda, aby można było przygotować drogę dla królów ze wschodu słońca. I widziałem 3 duchy nieczyste, jakby żaby wychodzące z paszczy smoka i z paszczy zwierzęcia i z ust fałszywego proroka. Oto mamy tu całą trójcę w pełnej okazałości, tę diabelską oczywiście. A są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów całego świata, aby ich zgromadzić na wojnę w wielki dzień Boga. Oto przychodzę jak złodziej, błogosławiony ten, który czuwa i pilnuje szat swoich, aby nie chodzić nago i aby nie widziano sromoty jego. I zgromadził ich na miejscu, które po hebrajsku nazywa się Armagedon. Jest tylko raz to słowo użyte w Biblii. To słowo raz w tym miejscu tu występuje, ta nazwa Armagedon. Ale wróćmy jeszcze do tej sytuacji wysuszenia Eufratu. To jest taka kulminacja wkroczenia sił antychrysta, próbującego zniszczyć Boże dzieła. Skrzykują się te wszystkie moce ciemności, przekonują do przywódców różnych państw, by ruszyć na Izrael. Przeszkodą jest Eufrat. Ale kiedy Eufrat wyschnie, co jest, wydaje się niemożliwe, ale u Boga nie ma rzeczy niemożliwych, skoro to zapowiedział, tak będzie. Wtedy to jest taki sygnał, ruszamy i są przekonani, że wygrają, że zwyciężą. Gromadzą się na dzień wielkiej bitwy. Eufrat jest takim pewnym symbolem oddzielenia wschodu od zachodu. Dotychczas tej rzeki żaden dowódca, żaden król nie odważył się przekroczyć ze swoimi wojskami. Jeszcze do niedawna sądzono, że ta szósta czasza stwarza wiele trudności. Komentatorom uważano, że ta rzeka Eufrat to jest taka alegoryczna tylko informacja, że to nie dotyczy prawdziwej rzeki. Ale Eufrat występuje tu jako prawdziwa rzeka, realna rzeka. On stanowi pewną barierę. Gdy ta bariera zostanie przekroczona przez te kraje, które są gotowe niszczyć Izrael, w momencie przekroczenia wydają na siebie wyrok. Mimo, że będą liczniejszymi armiami, Bóg będzie stał po stronie Izraela i nie wygrają. Ta wyschła rzeka jest tylko pułapką, która daje poczucie zwycięstwa. Ciekawe, że duża część tych państw, które są wrogo nastawione do Izraela, da się przekonać tym właśnie mocą ciemności, tym przywódcom ciemności, by dokonać najazdu na Jerozolimę. W takiej mini skali tylko przypominam sobie, jak w 67 roku siedmiodniowa wojna się rozegrała. 100-tysięczna armia Zjednoczonych Emiratów Arabskich, przepraszam, 100-milionowa, nie była w stanie pokonać 4-milionowej armii, bo Bóg stał po właściwej stronie. Wtedy skończyły się czasy deptania Jerozolimy przez pogan. Szatan wie, skąd przyszedł i gdzie musi wrócić. I jeszcze takie ostatnie pociągnięcie zaprasza wszystkich na te pola tej doliny nazywanej Armagedon. Zaraz pokażę, gdzie ona mieści się. Ta szaleńcza jakaś wrogość doprowadza do zachłyśnięcia się swoimi armiami, swoimi zdolnościami wojskowymi i tracą jakby poczucie bezpieczeństwa, wchodząc w terytorium, w którym Bóg ma coś do powiedzenia. 15 wiersz powiada: i wszyscy królowie ziemi, możnowładcy, wodzowie, i bogacze, i mocarze, i wszyscy niewolnicy, wolni, ukryli się w jaskiniach w 6 rozdziale, w skałach i pagórkach. I wołali: góry i pagórki, padnijcie na nas. To będzie finał tej rozgrywki, którą się nazywa Armagedon. My tego nie rozbudowujemy. Są takie ugrupowania, które bardzo mocno rozbudowały tę całą historię z Armagedonem. Cała zbudowana jest pewna teologia wokół tego, ale my się aż tym tak nie chcemy bardzo ekscytować. Wiemy jedno, że Bóg pozwala skosztować klęski. Jezus powiada ludziom wierzącym: czuwajcie i bądźcie gotowi w każdej chwili. To główna myśl tego wylewania tych czasz. W każdej chwili spodziewajcie się. Oczywiście my nie wiemy, nie datujemy, nie ustalamy. Ja nawet nie próbuję wam powiedzieć, jaka będzie kolejność. Są poglądy, że już Kościoła nie będzie w tym czasie. Nie wiem, nie chcę być autorytetem bezwzględnym, że już nie będzie Kościoła. Myślę, że na moją wiedzę będzie, bo jest powiedziane, że gdyby nie były skrócone te dni, nikt by nie przeżył. Ale dla ludzi wierzących będą one miały inny przebieg. Będą to czasy bardzo trudne. I teraz, co to jest Armagedon? Wikipedia podaje taką właśnie definicję Armagedonu. Armagedon, Magedon, Megiddo, Góra Megiddo, Miasto Megiddo. Nazwa zgromadzenia władców świata na ostateczną, rozstrzygającą wojnę. Wojnę, która ma pokazać, że Bóg będzie pokonany. Wielu łączy to miejsce z miejscowością Megiddo. To historyczne miejsce wielu bitew Izraelu. I oczywiście nie próbuję tutaj definiować jakichś pomysłów, jak to będzie wyglądać. Nie robimy rozbioru etymologicznego, geograficznego. Wiemy, że jest takie miejsce. To nie jest alegoria, rzeczywiście takie miejsce będzie. Tam się też w okolicach tego właśnie miejsca, tej przestrzeni, gdzie się zgromadzą wojska, miały miejsce bardzo istotne zdarzenia biblijne. Tu je przypominam. Ale no jest to jedno tylko słowo, raz wymienione to jedno miejsce. Napoleon, kojarząc właśnie, tak jak jest tym czerwonym zaznaczone to terytorium Armagedonu, tej bitwy ostatecznej, powiedział, że jedno z najbardziej naturalnych pól bitewnych polega to też na tym, że armie nie mogą się ukryć. Muszą się zmierzyć, jakby twarzą w twarz. Wzrok jeden na drugiego może skierować. Więc nie ma tam możliwości ukryć. Będzie to dramatyczna bitwa, straszna. A więc tyle co do Armagedonu. Nie chcę tego roztrząsać, a jak potrzebujecie więcej, poczytajcie, ale proszę uważać, bo rozstrzał prawdy od fikcji jest ogromny, gdy chodzi o interpretację tej bitwy. Każdy chce ukręcić przy tej okazji swój pogląd, swoją teologię, swoje wyznanie. Ale nie rozbudowywałbym tego nadmiernie. Będzie taka bitwa, będzie takie rozstrzygnięcie. Z tej bitwy zwycięsko wychodzi, w cudzysłowie tak powiemy, Bóg, bo przecież to będą ludzie się ścierać, Boży ludzie z poganami, z państwami, które są wrogo nastawione do wierzących. I zwycięstwo będzie po stronie tej mniejszości. Siódma czasza. A siódmy wylał czaszę swoją w powietrze i rozległ się ze świątyni od tronu donośny głos mówiący: stało się. I nastąpiły błyskawice i donośne grzmoty i wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nie było, odkąd człowiek istnieje na ziemi. Tak potężne było to trzęsienie. A propos trzęsienia. Ludzie myślą sobie, że takie trzęsienia nie mogą mieć miejsca. Co pewien czas powtarzają na Discovery programy mówiące o strukturze geologicznej Ziemi i naukowcy już nie mają żadnych wątpliwości, że do takiego gigantycznego trzęsienia Ziemi dojdzie, to jest 100%, już nauka udowodniła. Tylko nie wiedzą jeszcze kiedy. W jakim miejscu? Na styku dwóch płyt tektonicznych w okolicach Kalifornia, San Francisco, w tych okolicach ma to nastąpić. Oni powiadają, to jest tylko kwestia czasu. Drugim elementem, który może wywołać tak ogromne trzęsienie Ziemi, to są przewidywania lecących w naszą stronę asteroid. I naukowcy powiadają, 140-metrowa na przykład taka asteroida, jeśli nie zostanie skierowana obok Ziemi, wywoła potężne trzęsienie. Ale co gorsza, 12-kilometrowa zmierza w kierunku Ziemi. Jak tej się nie zmieni trajektorii, to kiedyś katastrofa nastąpi. Naukowcy tylko nie wiedzą kiedy, bo tego się nie da tak obliczyć, jak satelitę, który leci po trajektorii ustalonej. Ona może zmieniać. Mają pomysły, jak to ominąć. Na jaki rok przewidują? No to są różne, to trochę wróżbiarstwa tutaj może jest w tym. Tam 2030 na przykład się taką datę podaje. Ale jak czytam to słowo, to coś spowoduje takie kataklizmy. Może to będą właśnie takie trzęsienia wywołane czy ścieraniem się płyt, czy taką asteroidą. Ale z drugiej strony Pan Bóg jest wszechmogący. Jak tupnął nogą, to się miejsce zatrzęsło, jak modlili się w Dziejach Apostolskich i Pan Jezus powiedział: amen, zgadzam się. Przytupnął, miejsce się zatrzęsło. Prawda? Można sobie to tak wyobrazić. No dlaczego nie? To było takie alleluja Pana Boga, gdy modlili się tak gorliwie, że się miejsce zatrzęsło. I czytamy potem dalej. I rozpadło się wielkie miasto na trzy części i legły w gruzach miasta pogan. i wspomniano przed Bogiem o wielkim Babilonie, że należy mu dać kielich wina zapalczywego gniewu Bożego. I znikły wszystkie wyspy, i gór już nie było, i spadły z nieba na ludzi ogromne, centnarowe kawały gradu, a ludzie bluźnili Bogu z powodu plagi gradu, gdyż plaga ta była bardzo wielka. Nie mogę sobie tego wyobrazić. Pod Tucholą kiedyś przeżyłem w samochodzie grad wielkości wiśni. I szczęśliwie udało mi się stanąć pod jakimś drzewem, że ten grad mi nie zniszczył samochodu. Ale widziałem wybite szyby w samochodach nawet. Taki maleńki grad. A tu 50-kilogramowe lodowe skały będą lecieć dosłownie. Ta siódma czasza zostanie wylana na Królestwo Antychrysta. I ta czasza kończy pewien cykl doświadczeń. Dlatego ważne jest to słowo. Zwróćcie uwagę na to słowo. Stało się. Na Golgocie słyszymy słowo wykonało się. Trzy razy jest to słowo użyte. Wykonało się na Golgocie. Stało się, gdy będzie nowa ziemia. Również będzie powiedziane w 21 rozdziale objawienia. Stało się. Po raz trzeci będzie to słowo użyte. Trzy razy, że wszystko się wykona. Stało się zbawienie. Bóg dotrzyma swego słowa, że wypełni to, co zapowiedział temu bezbożnemu światu. A najgorsze jest to, że przecież On chce, by byli ludzie zbawieni. A z powodu tych doświadczeń, czytamy, ludzie się zawzięli, zapiekli w swym gniewie i jeszcze bardziej bluźnili. Ale wtedy Bóg mówi: ja jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. To wykonało się i stało się. To są te same słowa. Razem to zamyka Boże dzieło. Dzieło Boże zostało dokończone. Zaczęło się na Golgocie. Tu dokończone jest dzieło Boże. O trzęsieniach ziemi to czytamy w 6, 8, 11 rozdziale. Ale tu jest mowa o takim, jakiego jeszcze nigdy nie było. Jerozolima rozpadnie się na trzy części. Twierdzi się, że geologicznie ten teren jest taki, że rzeczywiście to się może zdarzyć. Ta informacja o tym lodzie spadającym, no to nie jest jakiś groszek spadający z nieba. Przerażające. Gdzie się schować? Kilka razy w tym roku chyba nawet widziałem pola zniszczone takim gradem, gdzie niegdzie był wielkości kurzych jajek nawet. Czy wyobrażacie, jak będzie dramatyczna sytuacja? I ludzie oczywiście tego nie akceptują, ale ludzie wierzący będą wiedzieli, bo są uprzedzeni. Jeśli będą w tym środowisku, jeszcze ludzie wierzący będą wiedzieli, Bóg to zapowiedział, Bóg to zrealizował. I od tego momentu, kiedy kończą się plagi wszystkie, to jest zamknięcie tej serii 3x7, od tej chwili łaska może znowu działać. Łaska może znowu funkcjonować, a mimo to kamienne serca ludzi nie odwracają się. Są znaki, które przypominają nam o końcu. Wskazują, że ten koniec ciągle musimy brać pod uwagę. Że zakończenie tej historii ludzkości musimy brać pod uwagę. Ja tylko przytoczę kilka takich znaków. Pierwszy. Eksplozja wiedzy. W księdze Daniela w 12 rozdziale i 4 wierszu czytamy: ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasu ostatecznego. Wielu będzie to badać i wzrośnie poznanie. Eksplozja wiedzy spowodowała, że od czasu Edenu do 1900 roku, jak się człowiek poruszał? Pieszo lub koniem. Wielbłądy jeszcze miał do dyspozycji. Rydwany. Zaledwie w kilkadziesiąt lat ludzkość wymyśliła samochód, odrzutowiec, wahadłowiec, telefonię komórkową. To się stało na naszych oczach. Przecież to od 1900 roku to wszystko dopiero wystrzeliło. Tak wzrosła wiedza. To symptom zapowiadany już w księdze Daniela. Wzrośnie poznanie, wzrośnie wiedza. W jakim celu ona będzie użyta, to jest oddzielne. Dziś można sobie naprawdę być zszokowanym tą nowoczesnością technologiczną. Można usiąść w fotelu i przeglądać w internecie wszystko, co na świecie się dzieje. Nie mówię o złych rzeczach, o informacjach pożytecznych, ale możesz spędzić tak tydzień nawet przeglądając. Ciągle są jakieś nowe. Najwięcej złych jest oczywiście. W ostatnich dwóch pokoleniach ludzie wylądowali na Księżycu. Medycyna może podtrzymać życie przez wiele miesięcy. Przez respiratory człowiek właściwie jest martwy, a oddycha, tak? Bo maszyna za niego pracuje. Mogą podtrzymać życie, aż jakoś pomogą. Dziś już przecież są ludzie, którzy się dają hibernować, zamrażać, bo liczą, że za jakiś czas będą leki, by z tej choroby ich wyleczyć. Dziś medycyna zrobiła tak ogromny postęp, że to się w głowie nie mieści. Podtrzymuje się życie noworodków, które zaledwie pół kilograma ważą. Dalej można wykonać operację noworodka jeszcze przed urodzeniem. Co to dało? Co wyprodukowała wiedza? Dobrze poinformowanych ludzi, którzy wiedzą więcej, to prawda. Oświecone społeczeństwo. Ale to oświecone społeczeństwo jest zniewolone przez leki, kłamstwo, okultystyczne praktyki. No, z tym mamy do czynienia. Wiedza wyprodukowała intelektualnych barbarzyńców, inteligentnych grzeszników, pokolenie nieuleczalnie chore na grzech. I to jest znak mówiący, w jakich czasach żyjemy. Ja tylko przypominam, bo przecież macie wiedzę, epidemię, plagi nie do opanowania, wymykające się spod kontroli. Myślano, że AIDS to już jest straszne, ale ebola zaczyna być zagrożeniem i tak nikt nie wie, jak z tym sobie poradzić naprawdę. Znamy takie epidemie, które spowodowały, że 30 milionów w Europie wymierało, ale te epidemie są, pandemia właściwie jest zagrożeniem dzisiaj. W każdej chwili to się może wymknąć spod kontroli. A niestety za tym często stoi człowiek. To człowiek czasami wypróbowuje broń biologiczną. Ja nie jestem pewien, trochę fantazjuję, ale może nie aż tak dużo, że człowiek mógł spowodować, żeby wypróbować, czy się ebolę da opanować, czy nie. Wojsko robi różne eksperymenty. W czasie II wojny światowej Japończycy zatruli całą wieś czerwonką po to, by sprawdzić, jak leki na czerwonkę działają. Ujawniono to dopiero niedawno, pokazano film. A oni przyjechali jako pomocnicy, wiedzieli, co tam jest. I oni przyjechali z pomocą. Jaka niemoralność. Ale tak właśnie wygląda ten świat, w którym żyjemy. Dlatego nie możemy lekceważyć tych Bożych ostrzeżeń. Dzisiaj nikt nie jest w stanie opanować właściwie promieniowania jądrowego. Mamy przykłady. Takie dramatyczne dwa, kiedy elektrownie atomowe wybuchają i co? W zasadzie nie do opanowania. A jeśli nawet, to cóż, i tak cały czas tam trzeba to zabezpieczać, a tereny są na tysiące lat skażone. Japończycy właściwie mogliby się wszyscy wyprowadzić już z tych wysp. Przenieść się, bo to skażenie jest tam ogólne, moim zdaniem, po tej ostatniej katastrofie w elektrowni. Wymyka się to wszystko mimo wiedzy przez jeden błąd, przez jedną niefrasobliwość czasami człowieka albo przez pazerność człowieka. Trzecia rzecz. Odrodzenie Izraela. No to już jest taki sygnał, który znamy od 1948 roku, 14 maja. 1948 rok, powstaje państwo Izrael, a potem pojawia się masowy powrót Żydów do Izraela. Czytajcie 23 rozdział Księgi Jeremiasza, 7-8 werset, przeczytam. Dlatego oto idą dni, mówi Pan, że już nie będą mówili, jako żyje Pan, który wyprowadził synów Izraela z ziemi egipskiej, lecz jako żyje Pan, który wyprowadził i sprowadził potomstwo domu izraelskiego z ziemi północnej i ze wszystkich ziem, do których ich wygnał, i będą mieszkali na swojej ziemi. Boże proroctwo się zrealizowało. Ten naród ma swoją ziemię, ma swój kraj, tam mieszka. My wielu rzeczy nie rozumiemy. Większość z nich przecież nie nawrócona. Nie rozumiem tego, ale podziwiam to w Biblii i muszę to zaakceptować. Muszę to przyjąć. Bóg ma jakiś swój plan w tym. Ja go mogę nie rozumieć. Ale równocześnie ten sam Jeremiasz powiada, gwałt idzie za gwałtem, oszustwo za oszustwem. Nie chcą mnie znać, mówi Pan. O tych, którzy właśnie powrócili. Tak powiada, tak będą żyć. Nie rozumiem Jego miłości i litości dla nich. Ale dał im miejsce na ziemi. I otoczył, tak sobie to wyobrażam, oczywiście to nie jest biblijne, ale tak sobie to wyobrażam. Umieścił nad tą ziemią jakby ten wirujący miecz, który postawił w ogrodzie Eden. Kiedy Adam z Ewą opuścili ogród Eden, jest napisane, że postawił cheruba z wirującym mieczem, pilnującego, by tam nikt więcej nie poszedł do drzewa żywota. I sobie myślę, czy Bóg takiego anioła, czy aniołów takich, czy takiego wirującego miecza nie postawił wokół Izraela. Oczywiście fantazjuję, bo nigdzie w Biblii tak nie jest napisane. Ale jest coś szczególnego. Tam jest szczególna ochrona dla tego narodu. Mimo, że tak jak powiada Jeremiasz, gwałt idzie za gwałtem, oszustwo za oszustwem, nie chcą mnie znać. A jednak Bóg przemawia. Zjawiska w przyrodzie. Poza tym jeszcze właśnie upadek moralności. No o tym chyba nie muszę nawet mówić. Moralność jaka jest, każdy widzi. Jak się ludzie zachowują, to co jeszcze kilkadziesiąt lat, to ja wiem, jak byłem młodym chłopakiem, to pewne zachowania były nie do przyjęcia, nie do zaakceptowania, nie wolno się tak było zachować, a jak się powiedziało jakieś słowo, to się dostało w twarz. Dzisiaj bluźnierstwo za bluźnierstwem, zachowania nieetyczne, nikt nie reaguje. A to, co już nam się funduje i legalizuje, to jest w ogóle już straszne. A więc ten upadek moralny jest pewnym znakiem czasów, w jakich żyjemy. Zjawiska w przyrodzie. Głód, zarazy, trzęsienia ziemi, bóle, doświadczenia, nieuleczalne pokolenie. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi, królestwo przeciwko królestwu. I będzie głód, mór, a miejscami trzęsienia ziemi. Ale to wszystko dopiero początek boleści. Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą. I wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. Czasy Noego i Lota są w drzwiach. Kiedy to wszystko słyszymy, kiedy powiadam, czytam tych 21 wersetów tego 16 rozdziału, to tak naprawdę tracę apetyt. To ponury obraz. Nawet dla wierzących, mających nadzieję. Ale pozwolę sobie też na pewną optymistyczną chwilę. To jest dramatyczne, co przedstawiają te czasze. Ale też tu jest mowa o kielichu. I chciałbym przedstawić szybko trzy kielichy Bożej łaski. Po pierwsze, to kielich właśnie łaski. Potem wziął kielich, podziękował, dał im, mówiąc, pijcie z niego wszyscy, albowiem to jest krew moja nowego przymierza, która jest za wielu wylana na odpuszczenie grzechów. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. To jest kielich Bożej łaski. I to jest optymistyczne, to jest radosne, to jest święte i godne przypominania. To nie jest tylko rytuał religijny, czy jakaś czynność liturgiczna, którą spełniamy. Nie jest ona sama w sobie działająca jak sakrament w rozumieniu Kościoła rzymskokatolickiego. Ex opere operato. To nie działa samo przez się. Więc pójdę dalej. Rozpowszechnianie broszurki, że wieczerza uzdrawia, jest zafałszowaniem prawdy o tym kielichu łaski, o wieczerzy. Proszę nie rozpowszechniać jej. W tym zborze jest zakaz dla tej literatury. To jest fałszywe nauczanie. Jeśli jesz chleb, on nie uzdrawia. To jest chleb, to jest wino. To Chrystus uzdrawia. To Bóg czyni. Nie dajcie się ładnie brzmiącym doktrynom zwieść. To brzmi dramatycznie i boleśnie, ale nie mogę tego ominąć. Nie wolno fałszować Bożego Słowa w taki sposób. To nie jest ta kultura dla naszego europejskiego myślenia. I to jest niebiblijne. Drugi kielich to kielich zbawienia. Podniosę kielich zbawienia i wzywać będę imienia Pana, powiada psalmista. Paweł powiada, ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście. To jest kielich zbawienia, który mamy. I w tym całym dramatyzmie tych czasz widzimy to Boże wybawienie, Boże zbawienie. I tym będziemy żyć. Nie będziemy żyć przerażeni obrazem czasz czy tych trzech serii siedmiu plag, czyli 21, jakby się wydawało. Ale będziemy żyć tym pozdrowieniem, jakie sobie możemy przekazywać, że mamy kielich łaski, kielich zbawienia Bóg nam zostawił w Jezusie Chrystusie. On nas umiłował, Jezus Chrystus. Ożywił nas z Chrystusem. Zbawieni jesteście. I to jest bardzo ważne przesłanie, którego nie wolno zapominać. I trzeci kielich, kielich Bożej sprawiedliwości. I on jest wymieniony w tym 16 rozdziale dziś omawianym. I rozpadło się wielkie miasto na trzy części. Wspomniano przed Bogiem o wielkim Babilonie, że należy mu dać kielich wina zapalczywego gniewu Bożego. To jest kielich Bożej sprawiedliwości. Tych, którzy byli przeciw niemu. On wylewa ten kielich swojej sprawiedliwości, osądza i powiada, przegraliście. Mówi to tej szatańskiej trójcy, przegraliście. Ostatecznym zwycięzcą jestem ja, jest mój Syn, jest Duch Święty. I o tym warto pamiętać, tym żyć, to sobie mówić. Nawet jeśli gdzieś wewnętrznie boimy się, czytamy objawienie, no to jest trudna księga, przerażająca. To nie żyjmy tymi przerażającymi rzeczami, ale żyjmy tym, co ona mówi wspaniałego dla ludzi wierzących. Zwycięstwo jest po stronie Bożej, po stronie Jezusa Chrystusa. Ja czuję się zwycięzcą, chociaż jeszcze nie w 100% tu na ziemi może. Bo tam dopiero doświadczę, twarzą w twarz go zobaczę. Ktoś Fanny Crosby powiedział, no szkoda, wiesz, straciłaś wzrok, no przykro, tak. Żaden problem. Wiesz, co Pan Bóg zrobił? Założył mi roletę, żebym nie widziała tego grzechu. Pierwszą osobą, którą zobaczę, gdy stanę w niebie, wiesz, kto będzie? Jezus, a wyście widzieli cały grzech, a ja od razu będę Jego tylko widzieć. Tak trzeba patrzeć na doświadczenia, na przeżycia. Bóg wie, co robi. Bóg wie, dlaczego tę całą sytuację przedstawił Janowi, by ostrzec świat, że mają szansę być zdrowymi, że mają szansę być pod łaską, zbawieni. Ale Boża sprawiedliwość musi być wykonana. Wierzę, że nie będziecie zasmuceni, a zachęceni. Następne już rozważania są dużo bardziej interesujące i takie optymistyczne, mówiące o tym, do jakiej rzeczywistości idziemy. I tak tylko powiemy sobie, o tak 3 mm tylko o tej rzeczywistości, bo tyle jesteśmy w stanie wejrzeć w nią. Reszta jest niezrozumiałym, ale wspaniałym pięknem. Powstańmy, oddajmy chwałę Wszechmogącemu Bogu.